Dzisiejsze nasze rozważania rozpoczniemy tekstem Słowa Bożego, list świętego Pawła do Kolosenców. Pierwszy rozdział, wiersz 20 do 22. Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w Nim wszystka zupełność mieszkała i żeby przezeń z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego. Przezeń mówię tak, to jest na ziemi, jak i to, co jest na niebiosach. I was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach, teraz też pojednał ciałem własnym swoim przez śmierć, aby was wystawił świętymi i niepokalanymi i bez nagany przed obliczem swoim. Bratestwa, zacytowałem ten tekst, ponieważ zbliża się okres Wielkiej Nocy, zbliża się wielkie święto pamiątki naszego drogiego Zbawiciela. Dlatego też myślę, że musimy sobie pewne rzeczy przypomnieć, jak również odpowiedni stan naszych serc przygotować. I tak bywa. Już z doświadczenia, bracia, wiemy, że gdy ten okres czasu przychodzi, to ten nieprzyjaciel nieraz chce wykorzystać nasze słabości. I proszę braterstwa, szczególnie jakieś są nasilenia, jakieś nieporozumienia. Dlatego też musimy to sobie wszystko zdać w ten sposób, że w tym okresie musimy być bardzo czujni i nie tylko w tym okresie, ale przez cały okres naszego życia. Czujni, abyśmy nie dali się zwieść temu wielkiemu przeciwnikowi. Dlatego też właśnie tekst powiada nam o pojednaniu. Bardzo piękny tekst, który właśnie wskazuje, żeby przezeń z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego. Przezeń mówię tak, to jest na ziemi jako też i to, co jest i na niebiosach. A więc ma to pojednanie ogromnie duży zasięg. Bratelstwa, z tego wynika, co święty Paweł napisał, że krew przelana na krzyżu ma pojednać rodzaj ludzki, ma pojednać właśnie z naszym niebiańskim, sprawiedliwym Bogiem. Jak również ma pojednać i to, co jest na niebiosach. Zdawałoby nam się, że do pojednania jest wiele na ziemi, ponieważ ludzkość nie ma kontaktów, nie ma łączności z Bogiem. Ta łączność została przerwana w ogrodzie Eden. I za nieposłuszeństwo, proszę braterstwa, ta łączność, ta przyjaźń została między człowiekiem a Bogiem zerwana. I po dzień dzisiejszy nie ma kontaktu. Nie ma właśnie tego, o którym tutaj czytaliśmy, tego pojednania. To bardzo ważna rzecz. I wiecznie i wciąż czekamy, że to nastąpi w przyszłości. Chociaż, proszę braterstwa, 2000 lat temu Pan Jezus Chrystus położył swoje życie, przelał swoją krew, żeby pojednać to, co jest na ziemi i pojednać to, co jest na niebiosach. A więc dwie czynności ma spełnić. Dlatego też ta druga czynność na niebiosach, to tam też jest klasa aniołów. tak jak tutaj na ziemi jest rodzaj ludzki upadły i nie ma kontaktu z Bogiem, dopiero ten kontakt ma przyjść w przyszłości, kiedy będzie rządzić Pan nasz Jezus Chrystus, wtedy właśnie ma nastąpić to ogólne przebaczenie i jednocześnie ma być naprawienie ogólne rodzaju ludzkiego przez okres 1000 lat. Ale tak samo również istnieje klasa na niebiosach upadłych aniołów, którzy również skorzystają, proszę braterstwa, jeżeli okażą skruchę, poddaństwo, posłuszeństwo, to również ich dotyczy to błogosławieństwo pojednania się z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, że to ma ogromny zakres. Śmierć Jezusa Chrystusa, przelana krew na Kalwarii, to ona uczyniła tak wiele, że ma nastąpić pojednanie między ludzkością i Bogiem i między klasą aniołów, którzy upadli, którzy odstąpili od boskiego prawa. Więc pojednanie na ziemi i na niebiosach to bardzo wspaniała, wielka, zaszczytna praca i jednocześnie odkupiona krwią naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mając te rzeczy na uwadze, bracia i siostry, to właśnie, kiedy będziemy obchodzili pamiątkę śmierci naszego Zbawiciela, to będziemy zawsze mieli w pamięci, że przez Jego ofiarniczą krew zostaliśmy odkupieni. I że my już znajdujemy się w tak błogim stanie, proszę braterstwa, że zostaliśmy przez Niego pojednani z Bogiem. To bardzo wielka rzecz. I będziemy się nad tym zastanawiać, żeśmy się jednak pojednali, bracia i siostry. Może na przykład byśmy wzięli to, co pisze znów święty Paweł do Efezów. To powiada w 2 rozdziale od 1 wiersza czytamy. Któryście niekiedy chodzili, pada, i was ożywił, któryście byli umarli w upadkach i w grzechach, któryście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według księcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa, między którymi my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w porządliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu jako i drudzy. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, gdyż łaską zbawieni jesteśmy. I pospołu z Nim wzbudził, pospołu z Nim posadził na niebiosach w Chrystusie Jezusie, aby okazał w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej, z dobrotliwości swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to jest z was, i to nie jest z was, lecz jest to dar Boży. Widzimy, umiłowani braterstwo, że myśmy nawet nie mieli jeszcze żadnej znajomości. Jeszcze nie istnieliśmy na ziemi, a Pan Jezus Chrystus już za nas złożył okup, złożył swoje życie. I pada, żeśmy chodzili według zwyczajów świata tego i według książęcia, który ma władzę na powietrzu. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, który nas umiłował, i myśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Z tego punktu widzenia, bracia i siostry, otrzymaliśmy pojednanie. Pojednanie przez krew Syna Bożego. A to pojednanie przyszło, że mogliśmy mieć tą sposobność, tą wielką łaskę od Boga daną w naszym życiu, żeśmy przez wiarę w Jego drogocenną krew mogli zostać usprawiedliwieni. Mogli zostać przyłączeni właśnie do tej wspaniałej boskiej rodziny. Dlatego też z tego punktu widzenia jest to bardzo wielki zaszczyt dany nam przez naszego Ojca Niebieskiego i Pana Jezusa Chrystusa, żeśmy właśnie zostali w tym okresie czasu naszego życia i zresztą wszyscy, którzy żyli przed nami, bo ten okres dotyczy całego wieku Ewangelii. Więc wszyscy w wieku Ewangelii, którzy uznali ofiarę Jezusa Chrystusa, zostali, proszę braterstwa, przyjęci do rodziny Bożej. Oni zostali z Bogiem pojednani. Jeżeli tylko mieli tą wielką siłę i moc wytrwać w tym pojednaniu, bracia, bo Bóg ze swojej strony tak wiele uczynił, że Syna swojego dał na ofiarę. I myśmy uwierzyli w Niego. I dlatego też, będąc pojednani przez krew Syna Bożego, to musimy właśnie trwać, bracia. Ale już jako tacy, o których tu pisze właśnie apostoł Paweł do Efezów, żebyśmy się pozbyli tego wszystkiego, cośmy mieli w świecie, kiedyśmy jeszcze nie byli usprawiedliwieni, kiedyśmy byli niepojednani, kiedyśmy byli grzesznikami. Więc z tego punktu widzenia, bracia i siostry, to pojednanie już przyszło. Na Kościół Chrystusowy, który się wybiera przez cały okres wieku Ewangelii. Mając to na uwadze, chciałbym właśnie zwrócić uwagę, że może ten wyraz pojednać się, można go określić jako po prostu przeprosić się. No bo pojednać, to znaczy się dwie strony, które są ze sobą, no, jakby skłócone, prawda? Tak często bywa, proszę braterstwa, w rodzinie, w małżeństwie, że rodzina czy małżeństwo jest skłócona. Więc nie ma tam właśnie tego, co jest bardzo ważne. Nie ma pojednania. Jest stan gniewu. I ten stan gniewu nieraz trwa dosyć długo, proszę braterstwa. Strony może, nie wiem, nie mają odwagi, nie mają śmiałości właśnie, żeby się pojednać. Tak. Nieraz jest potrzebny do tego pośrednik. Tak. I ten pośrednik dopiero doprowadzi do pojednania. A same strony nie mogą, nie mają jakoś, proszę braterstwa, odwagi. Nie mają siły. Pośrednik jest potrzebny. I właśnie między Bogiem i ludzkością, Kościołem Chrystusowym był potrzebny pośrednik, ten, który oddał swoje życie. I dlatego też z tego punktu widzenia umiłowani braterstwo zostaliśmy w ten sposób przez Chrystusa Pana z Bogiem pojednani jako pośredniki. Dlatego też, jakżem powiedział, że to można by nazwać, żeśmy się, no, właściwie to myśmy się na Boga pogniewali. Tak. Dlatego musieliśmy Boga przeprosić. Jedna strona jest winna, proszę braterstwa. W sprawach małżeńskich czy rodzinnych to zwykle obie strony są winne, proszę braterstwa. Ale tutaj między ludzkością, między Kościołem, to tylko jest jedna strona winna. Bóg jest doskonały, proszę braterstwa. I dlatego też On sprawiedliwy i człowiek nie mógł wytrzymać tej próby, upadł. I dlatego też z pokorą, z uniżeniem serca przychodzi, tak jak ten syn marnotrawny przeprasza swojego ojca, tak właśnie z jednej strony tutaj musi nastąpić, proszę braterstwa, prośba o przebaczenie ze strony Kościoła i ze strony rodzaju ludzkiego. Więc wtedy następuje pojednanie. Jeżeli również weźmiemy to jeszcze pod uwagę, to pojednanie może znaczyć przywrócenie zgody To bardzo ważne. Pojednanie może doprowadzić do zgody. Bardzo często tak bywa. Chociaż znamy różne zatargi, no nas, takich niedoskonałych ludzi, że nieraz zgoda jest taka prowizoryczna, na oko. Nie z serca, proszę braterstwa. Dlatego też, jeżeli mówimy teraz o pojednaniu bracia w Chrystusie Panu naszym, to gruntownie musimy zanalizować właśnie naszą zgodę, powiem. Gruntownie musimy zanalizować również zgodę z braćmi. To jest warunek, bracia i siostry. Dlatego też, jeżeli uczyniliśmy pojednanie w Chrystusie Panu naszym i zapanowała zgoda, to ta zgoda musi być, że tak powiemy, trwała. Trwała, nieprowizoryczna. Trwała aż do śmierci. Tak, to jest warunek pojednania. Pojednanie daje zgodę, daje miłość, daje radość, jak również daje pokój. Bracia, tak? Pojednanie to bardzo wielka rzecz. Jeżeli zaistniało to pojednanie między nami a Bogiem, to tyle otrzymaliśmy błogosławień. I ja myślę, że każdy z nas to sobie uświadamia, że tyle otrzymał błogosławień. Bo, proszę braterstwa, jest z tych wszystkich obietnic radość, zaufanie do Boga, do braci, no i również pokój. Pokój wewnętrzny, który nam Chrystus udzielił, bracia i siostry. A więc z tego pojednania bardzo wiele korzystamy duchowo. Dlatego też chciałbym, umiłowani braterstwo, ażeby właśnie w tym okresie i po tym okresie, w całym naszym życiu, żebyśmy pamiętali o pojednaniu z Bogiem i pojednaniu z braćmi. Jeżeli doprowadziliśmy się do zgody, do miłości, do radości, do zaufania, to tego powinniśmy przestrzegać. Nie wolno nam nadużywać. Proszę braterstwa, często się zdarza. Dlatego też myślę, że jeżeli naruszymy ten warunek, który nam tutaj Chrystus Pan postawił, warunek pojednania, to będziemy za to odpowiadać. I bracia i siostry, wierzymy, że Bóg jest żywy, proszę braterstwa. I w różnych sprawach będzie interweniować na nie naszą korzyść, jeżeli my właśnie nie będziemy przestrzegać warunków pojednania, jakieśmy uczynili z Bogiem. I dalej jeszcze chciałbym powiedzieć, że nauka o pojednaniu jest podstawową nauką chrześcijan. Zajmuje miejsce pierwsze w teologii chrześcijańskiej. Również wymaga dobrego zrozumienia. Wiara zbudowana na fundamencie niepewnych poglądów jest chwiejna i bardzo jest słaba. Dlatego też właśnie nauka o pojednaniu jest podstawową nauką chrześcijan. Zaprosę tak pięknie zrozumiał, proszę braterstwa, pojednanie, że napisał 5. tom pod takim pięknym nagłówkiem: Filozofia pojednania człowieka z Bogiem. Oczywiście, proszę braterstwa, piękne tam są uwagi brata Rosla i chciałbym, żebyśmy zawsze do tego tomu zaglądali. Żebyśmy mieli na uwadze, proszę braterstwa, pojednanie, któreśmy otrzymali w Chrystusie Panu naszym. I to jest właśnie podstawowa nauka, bo ona się łączy, co najważniejsze, z okupem, bo na podstawie okupu tylko żeśmy dostali właśnie to usprawiedliwienie i to pojednanie. Dlatego też to jest bardzo ważne. ważna i podstawowa nauka, którą musimy we właściwy sposób rozumieć, tak, i przestrzegać. Po wroku Bożym w ogrodzie Eden człowiek został od Boga odsunięty. Została zerwana społeczność z Bogiem. W miejsce radości przyszedł smutek i żal, cierpienia i śmierć. Proszę Państwa, to były właśnie powody okropnej wagi, że człowiek po przestępstwie to tyle sobie, że tak powiemy, narobił ogromnych kłopotów. Został człowiek od Boga odsunięty. Jak również została ta społeczność między Bogiem a człowiekiem przerwana. A taka piękna była społeczność w ogrodzie Eden między Bogiem a Adamem. Mało mamy na ten temat, proszę Państwa, pisane. Ale z tego wynika, że Bóg stworzył człowieka i udzielił mu wielkiego błogosławieństwa, uczynił go królem ziemi. Tak. Uczynił go panem. Proszę Państwa, kiedy została właśnie naruszone prawo Boże, to człowiek to wszystko utracił. I po dzień dzisiejszy jest tylko płacz, przywaterstwa, smutek, boleści i cierpienia. Tak. Dlatego też umiłowanie, braterstwo. Człowiek bardzo wiele utracił, ale przez ofiarę Jezusa Chrystusa z powrotem to zostanie mu przywrócone. Dlatego też miejmy nadzieję i wielką radość w sercu, żeśmy te rzeczy mogli otrzymać w Chrystusie Panu naszym. Dlatego też w miejsce smutku przyszła radość, w miejsce płaczu przyszło wesele. Dlatego też te rzeczy wynikają z tych praw, któreśmy poznali, z tej wielkiej nadziei, która płynie z każdej kartki, proszę Państwa, Słowa Bożego. I teraz tak idąc dalej, to chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że pojednanie, o którym tu jest mowa w Nowym Testamencie, to była już pewnego rodzaju zawarta w dawnej przeszłości z narodem żydowskim. Trochę to było inaczej niż to jest obecnie. Proszę Państwa, napisane to mamy w III Księdze Mojżeszowej w rozdziale 16. To tutaj jest mowa o ofiarach, które były składane, ażeby do pewnego stopnia pojednać naród izraelski z Bogiem. I właśnie 16 rozdział i 3 wiersz to tak czytamy. A tak wchodzić będzie Aaron do świątnicy z cielcem na ofiarę za grzech, a z barankiem na ofiarę całopalenia. W szatę lnianą poświęconą obleczy się, a ubiory lniane będą na ciele jego. I pasem lnianym opaszy się i czapkę lnianą włoży na głowę, szaty święte są. I umyje wodą ciało swe, a obleczy się w nie. A od zgromadzenia synów izraelskich weźmie dwóch kozłów na ofiarę za grzech, jednego baranka na całopalenie. Będzie ofiarował Aaron cielca swego na ofiarę za grzech i uczynił oczyszczenie za się i za dom swój. Weźmie też dwóch kozłów, postawi je przed Panem u drzwi namiotu zgromadzenia i rzecze Aaron na oba kozły i rzuci Aaron na oba kozły losy. Jeden Panu, a los drugi Azazelowi. I będzie ofiarował Aaron onego kozła, na którego padł los Panu i ofiarować go będzie za grzech. I będzie ofiarował Aaron cielca na ofiarę za grzech swój, a oczyszczenie uczyni za się i za dom swój, zabije cielca na ofiarę za grzech swój. Wtedy weźmie w pełną kadzielnicę węgla i tak dalej. Więc, proszę Państwa, to był właśnie ten obrzęd religijny, jak tutaj żeśmy przeczytali, proszę Państwa, składanie ofiar z cielca i z kozła. No, to były złożone ofiary przez najwyższego kapłana, ażeby przebłagać gniew Boży. Przez złożenie tych ofiar miał naród żydowski ten przywilej, bracia i siostry, no, że zostały mu grzechy niekompletnie, tylko na jeden rok przebaczone. I gdy przychodził znów następny rok, to znów była ta sama ceremonia składania tych zwierząt, jak tutaj mamy ten ołtarz i później tutaj jest ta ubłagalnia, gdzie właśnie krwią tych zwierząt była kropiona ta ubłagalnia. A więc, proszę Państwa, to już była piękna figura w narodzie żydowskim pokazana, szczególnie w tym namiocie zgromadzenia, w tym tutaj ofiarniczym właśnie ołtarzu, składanie ofiary z cielca i kozła. Ofiara cielca symbolizowała ofiarę Jezusa Chrystusa, a ofiara kozła symbolizowała ofiarę Kościoła Chrystusowego. I te dwie ofiary musiały być spalone, proszę Państwa. Krew była wniesiona tutaj poza zasłonę. I ona była ubłaganiem za grzechy tego narodu. Ale tylko na jeden rok. I tak wiecznie te ofiary się powtarzały. Aż do czasu, kiedy zostali rozpędzeni wśród wszystkich narodów. I to już się skończyło, proszę Państwa. Święty apostoł Paweł to pięknie później pisze, tłumacząc te rzeczy nawróconym chrześcijanom. W liście do Żydów w 9 rozdziale to on właśnie powiada w ten sposób. Mając złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza zewsząd złotem powleczoną, w której było wiadro złote miejsc, mające w sobie mannę i laskę aronową, która była zakwitła, i tablicę przymierza. A nad skrzynią byli cherubinowie chwały, którzy zacieniali ubłagalnie, o których rzeczach teraz nie potrzeba mówić, o każdej z osobna. A to, gdy tak przygotowano do pierwszego przybytku, zawsze wchodzą kapłani służby Boże, odprawując. Ale do drugiego raz w roku sam najwyższy kapłan, nie bez krwi, którą ofiaruje sam za się i za ludzi niewiadomości, za ludzkie niewiadomości. Przez co daje znać Duch Święty, iż jeszcze nie była objęta droga do świątnicy, póki jeszcze trwał pierwszy przybytek. Dlatego też 21 wiersz pada, mówiąc, stać jest krew przymierza, która wam Bóg przekazał. Dlatego i przybytek, i wszystko naczynie do służby Bożej należące krwią także pokropił. I w 10 później rozdziale święty apostoł Paweł powiada, że to było niemożliwością, ażeby krew cielca i kozła miała gładzić grzechy. I dlatego też posłał swojego syna, przez którego ofiarę raz złożoną odkupił cały rodzaj ludzki i właśnie dał to przywrócenie, czyli raczej właśnie to, o czym mówimy, właśnie to, co mówimy, to pojednanie w Chrystusie Panu naszym. Więc to było już ukryte w tych figurach, w cieniach przybytku w narodzie żydowskim. Była pokazana ofiara Jezusa Chrystusa, że ma być złożona. Także tylko przez krew mogą być darowane grzechy. Otóż z tego punktu widzenia przybaterstwa to również i w zakonie tak, powiedzmy sobie, kapłani żydowscy uważali też w podobny sposób, że jest potrzebny okup, ażeby zostały zapłacone, żeby została kara wyrównana, więc potrzebny jest okup. I braciom już to nieraz czytałem, ale na przykład jeszcze przytoczę, jak to niektórzy rozumieli z tych nauczonych w piśmie, proszę Państwa, sprawę okupu. I tutaj mam właśnie tom trzeci i w tym artykule Przywrócenie Izraela na 282 stronie, to proszę Państwa, jest charakterystyczny opis, podaje wierny sługa, odnośnie tego, jak wówczas rozumowano odkupienie narodu żydowskiego. 282. Ale tak, że w dniu pojednania, czyli o święcie obchodzonym uroczyście przez prawowiernych Żydów. Yom Kippur, czyli Wielki Dzień Pojednania, był bardzo ważnym dniem dla mojego ojca, albowiem w tym dniu podniosłem nie tylko pościł, modlił się i umartwiał, ale na to całą noc spędzał w synagodze na modlitwach. Często w dniu tym widziałem, jak mój drogi ojciec płakał. Przy powtarzaniu podniosłych słów wyznania, kiedy wyliczał ofiary przeznaczone od Boga za grzechy, z dopuszczenia i zaniedbania. Wiele też razy wylewałem mi swoje łzy i z sympatii dla ojca, kiedy wspólnie rozpaczaliśmy, iż nie mamy teraz ani świątyni, ani najwyższego kapłana, ani ołtarza, ani ofiar. W dniu poprzedzającym to święto ojciec mój wraz z innymi Żydami brał do ręki koguta i powtarzając pewną formułkę modlitw, okręcał żywego ptaka 3 razy nad swoją głową, powtarzając te słowa: to niech będzie moim zastępstwem, to niech będzie moją wymianą, to niech będzie moim pojednaniem. Ten ptak niech idzie na śmierć, a ja do błogosławionego życia. Następnie kładł ręce na ptaka, podobnie jak to Żydzi kładli ręce na ofiary i zaraz potem kogut oddawany był na zarżnięcie. Krew kozłów i wołów już więcej nie płynie po bokach brązowego ołtarza. Ojciec mój dokładał wszelkich starań, aby dostać białego koguta, a zupełnie unikał czerwonego ptaka. Pytałem się ojca, dlaczego tak czyni, to odpowiedział, że czerwony kogut jest już pokryty grzechami, gdyż grzech sam w sobie jest czerwony, jak to napisano w zakonie. Choćby były grzechy wasze jako szarlach, czerwone, jakoś niech zbieleją. Choćby były czerwone jak karmazyn, jak wełna białe będą. Izajasz, 1 rozdział, wiersz 18. Następnie powiedział mi: przekonasz się, że rabini ustanowili w Talmudzie, iż jeśli kogut jest biały, to nie zarażony jest żadnym grzechem i dlatego może przyjąć na siebie grzechy Żydów. Ale jeśli kogut jest czerwony, to już pokryty jest grzechami, a jako taki nie nadaje się na podniesienie naszych niegodziwości, na poniesienie naszych niegodziwości. Następujący jest powód, dlaczego używają oni koguta, a nie żadnego innego ptaka czy zwierzęcia. Po hebrajsku człowiek nazywa się Gewer, a więc jeśli Gewer, człowiek, zgrzeszył, Gewer musi ponieść za to karę. Ale ponieważ kara jest zanadto ciężka, żeby Żydzi mogli ją odcierpieć, więc mądrzy rabini postanowili zamiast Żyda koguta. Kogut po chaldejsku nazywa się także Gewer. A więc w ten sposób sprawiedliwości boskiej staje się zadość. Albowiem Gewer zgrzeszył, a więc Gewer, to jest kogut, idzie na ofiarę. I teraz na to sobie tak powiada ciekawie. To naiwne tłumaczenie sobie sprawiedliwości boskiej może posłużyć jako przykład uderzającego faktu, mianowicie, że podczas gdy wielu Żydów teraźniejszych zaprzecza wprost jakimukolwiek zadośćuczynieniu za grzechy, to jednak większość tego narodu ciągle jeszcze odczuwa potrzebę absolutnej ofiary za grzechy i wierzy, iż bez pojednania się z Bogiem nie można być zbawionym. Gdyby Żydzi zamiast czytać bajki wymyślone przez rabinów studiowali pilniej Biblię, to poznaliby, że Pan Jezus, prawdziwy Mesjasz, odpokutował swoją świętą osobą za wszystkie grzechy świata i że wobec tego zbyteczne są ofiary, które Żydzi w naiwności swej składają w postaci koguta. Proszę Państwa, przytoczyłem tą rzecz. No rzeczywiście jest bardzo naiwna, ale co ciekawe, że oni tak rozumieli, że musi ich koniecznie ktoś odkupić. Tak. Od grzechu. Więc tak jak tutaj to było pokazane w namiocie zgromadzenia, tak w późniejszych czasach, to ten naród rozumiał, że jeżeli jest potrzebny Mesjasz, który właśnie będzie tym odkupicielem i pośrednikiem jednocześnie pomiędzy tym narodem i Bogiem. Z tego punktu widzenia, proszę braterstwa, widzimy, że były różne cienie, różne figury na ofiarę złożoną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale w jednym celu. W tym celu, ażeby pojednać, żeby odkupić człowieka od grzechu i śmierci. Dlatego też stwierdziliśmy, że myśmy to w Chrystusie Pan naszym otrzymali. Zostaliśmy usprawiedliwieni, pojednani z Bogiem. Dlatego też tego pojednania, tego pokoju, tej radości musimy przestrzegać każdodziennie. To jest naszym obowiązkiem, bracia i siostry. Dlatego też to jest bardzo ważna rzecz, co, nad czym dzisiaj będziemy właśnie w dalszym ciągu rozważać. Aby przejednać Boga z przyczyny przestępstwa Adama, potrzeba było, aby nasz Zbawiciel umarł na okup za wszystkich. To było konieczne. I dlatego też widzimy, że nie tak jak rabini tutaj sobie wykombinowali jakiegoś ptaka, czy powiedzmy sobie tutaj w cieniach był pokazany cielec, lecz był potrzebny, proszę obywatelstwa, syn naszego niebiańskiego Ojca. Doskonały, bez grzechu, bez winy. Dlatego też czytamy o tym w tym pięknym liście świętego Pawła do Tymoteusza. To jest pierwszy list, drugi rozdział i wiersz, zdaje się, szósty. Możemy wziąć wyżej. Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Bo jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, to jest świadectwem czasów Jego. Na co jest postanowiony za kaznodzieje i apostoła, za nauczyciela pogan w wierze i w prawdzie. Chcę tedy, aby się mężowie modlili i tak dalej. A więc, proszę obywatelstwa, Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli. Tak? I pada, że Jezus Chrystus dał samego siebie na okup za wszystkich, to jest świadectwem czasów Jego. A więc Chrystus Pan odkupił człowieka z grzechu i śmierci przez swoją drogocenną krew. I tak jak tam były składane różne zwierzęta, a później było to pokazane w tym nieszczęśliwym kogucie, to proszę obywatelstwa, cała rzecz polegała, że ten okup jedynie tylko mógł złożyć dostojny, wspaniały, bez grzechu Syn Boży Jezus Chrystus. On stał się odkupicielem całej ludzkości. On będzie pośrednikiem i jednocześnie On pojedna, bracia i siostry, te wszystkie narody skłócone, niewierzące, ateistyczne, czy powiedzmy sobie, no, są różne określenia, w przyszłości doprowadzi do jednej wiary, do jednego wspaniałego Boga. Dlatego też, mając te wielkie błogosławieństwa na uwadze, to chciałem obecnie, ażebyśmy mogli i my pomyśleć nad tym, proszę obywatelstwa, i gdy będziemy przystępować do stołu pańskiego, żeby nasze sumienia były czyste, proszę obywatelstwa, żeby nasze ręce były czyste, bo tego właśnie wymaga, tak jak tutaj przerwałem to czytanie, że Bóg żąda od nas, żebyśmy mieli czyste ręce, podnosili ręce nasze w modlitwach czyste do Boga. Dlatego też musimy sobie to dzisiaj uświadomić, bo to może nie zawsze jesteśmy może bardzo zajęci, zaniedbaliśmy się w tych sprawach, proszę obywatelstwa. No więc może jesteśmy tutaj na to postanowieni, żebyśmy sobie, tak również i braciom przypominali, rokrocznie, bracia i siostry. Chociaż to się powtarza prawie w każdą niedzielę, ale pojednanie człowieka z Bogiem. Proszę Państwa, przeważnie to odbywało się na wiosnę. Dlatego też może właśnie w tym okresie przed Wieczerzą Pańską zawsze dobrze jest, ażebyśmy sobie przypomnieli nasze obowiązki wypływające właśnie naszego poświęcenia, jak również z tego, żeśmy uczynili takie przymierze. Dlatego też apostoł, to jest Pan nasz Jezus Chrystus, rozumiejąc to bardzo ważne zagadnienie, to powiedział nam tak, zapisane to mamy przez świętego Mateusza w 5 rozdziale, a w wierszu 24. Czytamy. A jeśli byś ofiarował dar twój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a odejdź, pierwej się pojednaj z bratem twoim, a potem przyszedłszy ofiaruj dar swój. Więc, proszę, braterstwa, tak Pan Jezus Chrystus tutaj do nas przemawia przez Ewangelistę świętego Mateusza. W dawnych czasach składano różne ofiary, tak, różne dawano dary. Ale Pan Jezus Chrystus zwrócił uwagę, że to jest nie wszystko. No, my też tutaj przychodzimy, proszę braterstwa, też składamy pewne ofiary, modlimy się, śpiewamy, tak. Ale, kochani bracia, to nie jest wszystko. Tak jak tam Pan Jezus powiada, że jeżeli byś chciał złożyć jakiś dar albo jakąś ofiarę, no ale jeżeli masz zatarg z bratem czy siostrą, tak, to jest już nieważna ta ofiara, tak, bracia i siostra. Tak. Nasze modlitwy też się przerywają, jeżeli mamy zatargi, jeżeli mamy nieporozumienia z braćmi, jeżeli nie żyjemy w zgodzie, bracia i siostry, jeżeli właśnie jesteśmy niepojednani z braćmi. Bo to jest warunek. Jeżeli się pojednaliśmy z Bogiem, to i z braćmi. Dlatego też Pan Jezus powiada, że jeżeli chciał tutaj śpiewać, modlić się, uczestniczyć w tych nabożeństwach, to jeżeli jesteś pokłócony z bratem, to wszystko jest daremne. Dlatego też, kochani, to jest warunek. Właśnie, bo nam Chrystus Pan przebaczył wszystkie nasze uchybienia. Nowymiśmy się stali, nowymi stworzeniami. Zostaliśmy pojednani z Bogiem, z prawdą i z braćmi. Jeżeli teraz czynimy jakieś w tym kierunku pewne upadki, to tak jakbyśmy zrywali to nasze usprawiedliwienie i pojednanie. Dlatego też jest sprawa do naprawienia, bracia i siostry. Bóg tak pięknie ułożył właśnie swój plan. Jest tak bardzo mądry, miłosierny, bo On wie, że każdy z nas jest upadłym człowiekiem. Tak. Dlatego daje nam takie piękne możliwości, że jeżeli sumienie twoje powiada ci, że jesteś nie w porządku w stosunku do siostry czy brata, to zostaw wszystkie nabożeństwa, a idź i tam się z nim pojednaj. Tak jak pojednałeś się, bracie i siostro, z Bogiem przez wiarę wokół Jezusa Chrystusa, to masz się jednać z braćmi. Musi być pokój, musi być radość. Bez tego, proszę braterstwa, to nie ma pojednania z Bogiem. Dlatego też Bóg nam daje wyjście. Tylko trzeba, proszę braterstwa, się do tego zastosować. Jeżeli mamy jakieś zatargi, to musimy to naprawić. Musimy znów przeprosić się, że tak powiem, pojednać się, bracia. Tak. Nie można żyć w takim chaosie przez cały ciąg życia. Ja znam takich niektórych braci, co mają jakieś takie dziwne zrozumienie. Ja to ci będę pamiętał do grobowej wieczności. No to już jest, proszę braterstwa, nie chrześcijański postępek. Tak. Bo przecież święty Piotr się pytał Pana Jezusa Chrystusa, ile razy mam odpuszczać, przebaczać, prawda? Więc umiłowanie, braterstwo, to jest warunek. A mianowicie zostaw dar swój przed ołtarzem, a odejdź pierwej się pojednaj z bratem twoim, a potem przyszedłszy ofiaruj dar swój. Chciałbym jeszcze również przytoczyć to,
co napisał nam święty apostoł Paweł w liście do Koryntian. Mamy na przykład 5 rozdział 1 listu do Koryntian, to on tak powiada. Będzie to wiersz 7. Wyczyście wtedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście. Albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w prześnikach szczerości i prawdy. To jest, proszę Państwa, napomnienie przed wielkanocne. To napomnienie pewnie dotyczy całego roku. Ale apostoł szczególnie zwraca uwagę, że za nas został ofiarowany baranek Jezus Chrystus. Tak. Dlatego też, gdy będziemy obchodzili pamiątkę Jego śmierci, to Panie, obchodźmy w starym kwasie. Kwas jest symbolem grzechu. W kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Tak. Więc wyczyście wtedy ten stary kwas, tak, abyście się stali nowym zaczynieniem. Bracia, myśmy się dawno stali nowym zaczynieniem, ale myślę, że nas ciągle jest ten kwas. Dlatego też starajmy się go wiecznie pozbywać. Tak jak to było pokazane w Izraelu, że oni rokrocznie wyrzucali kwas z domu, chleb kwaszony i tak dalej. Wszystko, co było kwaśne. A jedli chleb bez kwasu, proszę Państwa, tak zwaną macę, ogólnie w Polsce tak się nazywała, dzisiaj to inaczej. Dlatego też to był obraz, piękny symbol był, bracia i siostry, czystości, żeby się człowiek mógł w czystości utrzymać, żeby właśnie nie ponagał tego grzechu, żeby nie miał w sobie kwasu, żeby się go wyzbywał. O. Dlatego też święty Paweł pada, wyczyście wtedy ten stary kwas. Ten kwas on stary, bo on już jest, proszę Państwa, 6000 lat przeszło w człowieku. A. Stary kwas. Dlatego też starajmy się, na ile to jest możliwości, abyśmy właśnie mogli ten kwas wyczyścić. Chciałbym, proszę Państwa, przytoczyć również to, co pisze wierny sługa w pytaniach i w odpowiedziach. Mianowicie on tutaj powiada, jak mamy przestrzegać braterskiej miłości. Na tym punkcie to my jesteśmy teraz, bracia i siostry, bardzo doświadczeni. To, co Pan Jezus powiedział kiedyś, kiedy był na ziemi, że oziębnie wiara wielu, miłość właściwie tak, bracia, chyba jest między nami. Te różne nieznaczne, nieraz może odrobne rzeczy. Tak. To widzę i między siostrami i braćmi. Kochani, musimy się koniecznie zreformować, bo nasze życie przecież codziennie się skraca. Tak. No i jest tak napisane, że kiedyś staniemy przed stolicą Chrystusową. No to bracia i siostry, to z czym? Z czym my staniemy? Jeżeli właśnie będzie w nas ten kwas obfitował. Dlatego też brat Rosel powiada tak, tutaj jest pytanie mu dane, czy miłość, dochodzenie do mety i do doskonałej miłości, czy dla wszystkich powołanych wysokim powołaniem możliwym jest dosięgnąć mety doskonałej miłości. Proszę Pana, że według ducha znajdujemy się pod tym prawem miłości i zobowiązani jesteśmy żyć w duchu, według tego wszystkiego, co życi, byli zobowiązani żyć w ciele. Pamiętajcie, jak to prawo brzmi. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, z całej duszy i ze wszystkiej myśli i siły twojej. Czy trochę mniej niż to nie wystarczy? Takie jest pytanie. Czy trochę mniej niż to, co tu jest napisane, to nie wystarczy? I odpowiedź, o nie. Może powiesz, ale ja mam różne słabości cielesne. Nie mogę czynić, o co bym chciał. To też apostoł mówi, że Bóg nie sądzi nas według ciała, ale według uczuć serca. Jeżeli serce jest pełne miłości do Boga, z całej duszy, myśli, siły, to w takiej mierze dochodzisz do tej doskonałej mety. Więcej niż to uczynić nie możesz, choćbyś chciał, ani też nie możesz uczynić mniej. Jeżeli serce twoje nie jest w takim stanie, to nie będziesz w małym statku, ani w wielkim gronie, bo tacy pójdą na wtorą śmierć. Wszyscy muszą dojść do tej miary w swoich sercach, a wszyscy, co nie dojdą, umrą śmiercią wtórną. Proszę Państwa, to jest takie ostrzeżenie. Czasami bracia nie myślą, że ja tutaj może chcę braci straszyć. Nie, ja nie należę do świadków, proszę Państwa.
A który to stronie?
Strona jest 283 i 4. Tylko to wynika z tych właśnie faktów, bo proszę braterstwa, na tym właśnie polega nasze odkupienie, nasze usprawiedliwienie, jak również właśnie to, cośmy przed chwilą o tym mówili, nasze pojednanie. I to pojednanie właśnie mamy na podstawie przestrzegania prawa miłości. I on tak szeroko te rzeczy tutaj określił, że wszyscy muszą dojść do tej miary w swoich sercach, a wszyscy, co nie dojdą, umrą śmiercią wtórną. A co z drugim przykazaniem? Będziesz miłował bliźniego twego jak samego siebie. Ono odnosi się do ludzkości, czyli do naszych stosunków z ludźmi. A ja? Czy mamy wyzyskiwać naszego bliźniego? O ile tylko się da? Nie. Masz go traktować tak, jakbyś chciał, aby on ciebie traktował. To jednak nie znaczy, że ty masz za niego rozsądać. Jeżeli on myśli, że jego farma, gospodarstwo jest lepsza od twojej, jeśli robicie zamianę, to obaj weszliście w to z otwartymi oczami, lecz gdybyś świadomie wykorzystał go, to nie miałbyś tej miłości, jak mieć powinnej. Kościół musi czynić nawet więcej niż to. A w jaki sposób? Taki, drodzy bracia, zakon nigdy nie wymagał ofiary od ciebie, tylko abyś miłował bliźniego jak samego siebie, lecz od tych, co mają być członkami ciała Chrystusowego. Wymagana jest więcej niż to, mianowicie, aby ofiarowali, czyli poświęcali swe ziemskie prawa. Jezus to uczynił. Było to czymś więcej, aniżeli zakon wymagał. On złożył się swoje ziemskie prawa i korzyści. Ktoś może powie, my również ofiarujemy nasze ziemskie korzyści, lecz nie myślimy, że one są wiele warte. To prawda, lecz jednak musisz je ofiarować. Proszę Państwa, to są te właśnie warunki naszego pojednania. I nic dziwnego, kiedy czytamy taki właśnie piękny tekst świętego Jana. On, proszę Państwa, to tak powiada. A mianowicie wiersz, to jest trzeci rozdział. I 14 wiersz. My wiemy, żeśmy przeniesieni śmierci do żywota, iż miłujemy braci, a kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, mężobójcą jest. A wiecie, iż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostawiającego. Przez tośmy poznali miłość Bożą, iż on duszę swoją za nas położył i myśmy powinni kłaść duszę do braci. Dlatego też, bracia i siostry, z tego punktu widzenia to widzimy, że jesteśmy tak samo pod prawem, tak jakby pod zakonem miłości. I jeżeli właśnie nadużywamy i nie przestrzegamy tego prawa miłości, to proszę braterstwa, tak jak święty Jan napisał, że jesteśmy dalej w grzechach. Z tego punktu widzenia chciałbym jeszcze tutaj przytoczyć na przykład to, co brat Rosel pisze w szóstym tomie. Pisze, siódma strona. Nie, wszyscy wiedzą, jak trudna jest sprawa kontrolować własny język. Nawet wówczas, kiedy wiemy, jak złośliwa jest nasza upadła natura. Zwracamy dlatego uwagę na jedynie właściwą metodę postępowania w krępowaniu naszego języka. A metodą ta jest kontrolowanie języka przez serce. Natchnione słowo powiada, do obfitości serca usta mówią. Jest to szczerą prawdą. A więc jeśli trudno nam poskromić nasz język, to na pewno serce nasze nie jest zbyt czyste. Odpowiednio do tego, jeśli serce nasze jest prawe, nie będziemy mieć wielkiej trudności w kontrolowaniu naszego języka. Usta, które nieustannie mówią obelżywe wyrazy o innych, znamionują dumne, wyniosłe i samolubne usposobienie serca. Usta, które nieustannie mówią źle o innych, pośrednio i bezpośrednio, wskazują, że serce poza tymi ustami nie jest czyste, nie jest przepełnione Pańskim duchem miłości, albowiem miłość nie działa na szkodę bliźniego, ani nawet o nim źle nie myśli. Niczego złego nie obmyśliwa. Miłość nawet nie dopuszcza do siebie złego podejrzenia o innym. Raczej pomyśli coś na korzyść bliźniego zamiast na jego krzywdę. A więc proszę obywatelstwa, powiada, że nasz język to musimy kontrolować naszym sercem. No ale jeżeli właśnie nasze serce jest przepełnione złością, proszę obywatelstwa, podejrzeniem, no to pewnie, że język również będzie podążał za tym, co serce podyktuje. Dlatego też, umiłowani braterstwo, drogi naszym Zbawicielu, miejmy właśnie te rzeczy na uwadze. Ponieważ, jakżem już wspomniał, że przytoczę może jeszcze raz to, co napisał święty Paweł w liście do Koryntian w 5 rozdziale. Odnośnie tego baranka wielkanocnego. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Wyczyście wtedy stary kwas, abyście byli nowym zaczyniem, jako przaśnymi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. A tak obchodźcie to święto. Dlatego też, umiłowani bracia, mamy właśnie czas. Tak praktykuje się u nas, że zanim to święto wielkie przychodzi, to bracia tutaj będą mówić na różne tematy odnośnie tego wspaniałego święta. Dlatego też to, cośmy dzisiaj sobie przeczytali, to cośmy widzieli w figurze, poza figurze w Chrystusie Panu naszym, to pojednanie, to jest tak piękna i radosna wieść, że myśmy w życiu właśnie mogli mieć ten przywilej, ten udział, być usprawiedliwieni, pojednani z Bogiem i z braćmi. Dlatego też ja kończę nasze rozważania i chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy tutaj mogli rzeczywiście opanować nasze serca, nasze myśli, nasz język, żebyśmy wszystkie nasze siły mogli skierować ku dobra ludu Bożego, ku naszemu własnemu dobru, albowiem z tego jest powiedziane, że kiedyś będziemy musieli zdać rachunek. Dlatego też, bracia i siostry, kończąc. Nie wiem, czy będę miał jeszcze przywilej mówić do braci przed tym wspaniałym świętym. No, czeka mnie może pewnego rodzaju wyjazd, nie wiem jeszcze na pewno. Dlatego też bym braciom życzył, ażebyśmy mogli polepszyć stan naszych serc. Tak. Ażebyśmy bardziej mogli być aktywni w działaniu przeciwko rozszerzaniu, proszę braterstwa, niepokoju. Przeciwko wszystkiemu, co nam przeszkadza w budowie duchowej. Tak, bo po tośmy zostali powołani, abyśmy się budowali w dom budowy, w dom duchowy, w dom Chrystusowy. Tego serdecznie pragnę życzyć.
Dziękuję.